Wierzę w życie wieczne, to temat naszego dzisiejszego spotkania. Rozważymy punkt od 1020 do punktu 1029. To tematy dotyczące sądu szczegółowego oraz rzeczywistości nieba. Serdecznie zapraszam. Historia życia jakiejkolwiek jednostki, jakiejkolwiek osoby czy wspólnoty czerpie swoje znaczenie, swój sens, swój cel z odniesienia do swego kresu. Dlatego też, aby poznać, w jakiego rodzaju historii jesteśmy zanurzeni, jaki jest sens życia, musimy poznać nasz koniec. Jakże to jest ważne w takiej prozie dnia codziennego naszego życia, abyśmy przeżywali poszczególne minuty, godziny, dni, tygodnie, miesiące, lata, właśnie z tą świadomością, gdzie jest nasz kres, gdzie my wędrujemy, gdzie my zmierzamy, to jakże nadaje naszemu wędrowaniu właściwy kierunek, właściwy sens i przede wszystkim mobilizację do tego, żeby się starać, żeby żyć pięknie, żeby żyć w sposób zgodny z przykazaniami, z przykazaniem miłości Boga i bliźniego. Gdy wiemy, gdzie zmierzamy, to też i mamy motywację, mamy siły do tego, żeby się mobilizować, żeby starać się w jak najlepszy sposób realizować swoje życie, swoje powołanie, aby zmierzać do tego celu. Co Kościół mówi nam o życiu po śmierci? Nauczanie Kościoła jest streszczone w nauce o czterech rzeczach ostatecznych. Śmierć, sąd, niebo i piekło. Takie cztery rzeczywistości. Rzeczy ostateczne. Jednakże nawet ludzie znajdujący się poza Kościołem instynktownie wiedzą coś o owych czterech rzeczywistościach. Jedyną pewnością życia jest śmierć. Wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, choć nie wszyscy wiedzą, co nastąpi po śmierci. Wrodzone człowiekowi poczucie sprawiedliwości mówi mu bowiem, że musi istnieć najwyższa ocena, że w ostatecznej analizie nikt nie będzie w stanie oszukiwać moralnego prawa. Nie będzie w stanie przed nim uciec oraz nie może cierpieć niezasłużonej niesprawiedliwości w ciągu swojego ziemskiego życia i nigdy nie otrzymać za to sprawiedliwego zadośćuczynienia. Ponieważ zaś owa najwyższa sprawiedliwość wydaje się nie być realizowana w tym życiu, musi istnieć jakieś zakończenie tej historii. Owo instynktowne przekonanie o istnieniu wyższej, więcej niż jedynie ludzkiej sprawiedliwości jest niemal powszechne. Dlatego właśnie druga spośród czterech rzeczy ostatecznych, czyli sąd, jest również szeroko znana. Pismo Święte powiada, przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. Czytamy w liście do Hebrajczyków. Większość ludzi zdaje sobie także sprawę z faktu, iż sprawiedliwość rozróżnia dobro od zła i z tego względu nasze przeznaczenie po śmierci musi być zróżnicowane na przynoszące nagrody za dobro i kary za zło. Dlatego właśnie ludzkość wierzy także w jakąś formę nieba i piekła. Tym, co Kościół dodaje do owej powszechnej ludzkiej mądrości i czego sam człowiek nie mógłby odkryć bez pomocy Bożego objawienia, jest skoncentrowanie wszystkiego na Chrystusie. Kościół radykalnie wyostrza instynktowne dla ludzi, ale mgliste poczucie sprawiedliwości poprzez mówienie nam o Bogu. Następnie zaś jeszcze mocniej wyostrza naszą wiedzę o Bogu poprzez ukazanie nam Chrystusa. Odnosi się to również do sądu ostatecznego. Jest on bowiem spotkaniem z Chrystusem. Możemy tak powiedzieć, ponieważ o zmroku naszego życia, Będziemy sądzeni przez naszą miłość, mówi święty Jan od Krzyża. Nasza miłość jest odpowiedzią na miłość Boga, która została nam dana w Chrystusie, czytamy w pierwszym liście świętego Jana. To właśnie dlatego miara sądu ostatecznego znajduje się w Chrystusie. Podobnie jak i życie, sąd jest chrystocentryczny. W obliczu Chrystusa, który jest prawdą, zostanie ostatecznie ujawniona prawda o relacji każdego człowieka z Bogiem, czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego. Śmierć kończy życie człowieka jako czas otwarty na przyjęcie lub odrzucenie łaski Bożej ukazanej w Chrystusie. Nowy Testament mówi o sądzie przede wszystkim w perspektywie ostatecznego spotkania z Chrystusem, czytamy w katechizmie. I w ramach tego sądu każdy człowiek w swojej nieśmiertelnej duszy otrzymuje zaraz po śmierci wieczną zapłatę na sądzie szczegółowym, który polega na odniesieniu jego życia do Chrystusa. I albo dokonuje się przez oczyszczenie, albo otwiera bezpośrednio wejście do szczęścia nieba, albo stanowi bezpośrednie potępienie na wieki. Czytamy w punkcie 1022 katechizmu Kościoła katolickiego. Spójrzmy, czyli sąd szczegółowy polega na odniesieniu mojego, twojego życia do życia Chrystusa. W tym kontekście warto sobie zadać pytanie, na ile ja znam Jezusa Chrystusa, bo jeśli go nie znam, to właśnie, to jak mogę do niego się upodabniać, jak mogę żyć tym wzorem, który on mi daje. To jest kluczowa sprawa. I o tym już wspomina nam święty Hieronim. Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. A znajomość Pisma Świętego jest znajomością Chrystusa. Zatem to jest pewnego rodzaju wskazówka, drogowskaz dla nas, aby w tej naszej prozie dnia codziennego także właśnie upodabniać się do Jezusa Chrystusa, iść za Jego wzorem, ponieważ ten sąd szczegółowy, który jest przed każdym człowiekiem, będzie polegał właśnie na tym odniesieniu mojego życia, moich wyborów, moich decyzji, moich relacji do Boga, do drugiego człowieka i do samego siebie, będzie to odniesione do wzoru, jakim jest Jezus Chrystus. Są tylko dwie możliwości wiecznego przeznaczenia. Niebo albo piekło. Zjednoczenie albo oddzielenie od Boga jako jedynego, najwyższego źródła dobroci i radości. Każdy z nas będzie albo z Bogiem, albo oddzielony od Boga na wieki. Nie ma żadnej reinkarnacji, żadnej drugiej szansy po końcu naszego życia. Nie ma czegoś takiego jak anihilacja duszy. Nie ma kresu istnienia duszy. Nie ma żadnej zmiany formy, która czyniłaby z człowieka anioła albo jakikolwiek inny byt. Sąd szczegółowy nastąpi natychmiast po śmierci każdego człowieka. Sąd ostateczny, o którym będziemy mówić w kolejnych naszych katechezach, będzie miał miejsce u kresu czasów i u końca historii. Scenariusz wydarzeń ostatecznych jest więc następujący. Pierwszym jest śmierć, później zaraz po śmierci następuje sąd szczegółowy, następnie piekło albo przygotowujące do wejścia do nieba czyściec, albo też od razu samo niebo. Jako czwarte wydarzenie należy wymienić sąd ostateczny. Wreszcie zaistnieją nowe niebiosa i nowa ziemia dla tych, którzy zostaną zbawieni. I to też rozróżnienie będzie wytyczać się nasze rozważania na najbliższe katechezy, które właśnie poświęcimy to nasze rozważanie tym konkretnym zagadnieniom. Dziś rozpoczynamy od rzeczywistości nieba. Postawmy sobie pytanie, czym jest niebo? Można tutaj przytoczyć kilka definicji nieba. Istotą nieba jest prawda, czy też światło Bożej obecności, dlatego Chrystus opisuje je w następujący sposób. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jednego prawdziwego Boga. Czytamy w Ewangelii według świętego Jana. Kościół określa je mianem wizji uszczęśliwiającej, widząc go, Boga, takim, jakim jest, twarzą w twarz. Czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego w odniesieniu do pierwszego listu do Koryntian oraz pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Niebo jest naszym domem, przeznaczeniem, wypełnieniem i naszym zakończeniem. Czymkolwiek jeszcze mogłoby być, jakkolwiek inaczej jeszcze mogłoby być dla nas odczuwalne, będzie się w nim czuć tak jak w domu, ponieważ jest ono tym, do czego zostaliśmy uczynieni i przeznaczeni. Niebo jest radością, domem, prawdą, radością. Niebo jest spełnieniem najgłębszych dążeń człowieka, stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia, czytamy w katechizmie, w punkcie 1024, czyli prawdą, domem, radością. Niebo jest ekstazą miłości. Słowo ekstaza oznacza stanięcie na zewnątrz samego siebie. Miłość, która sama o sobie zapomina i sama siebie daje. Agape, miłość Boga i wszelkich błogosławionych stworzeń Bożych. Taka miłość jest tym, czym jest Bóg. Bóg jest miłością, czytamy w pierwszym liście świętego Jana Apostoła w 4 rozdziale 8 wersecie. Bóg jest miłością. To właśnie jest przyczyną, dla której Bóg jest wieczną radością. Nic innego poza miłością nie może nam dać pełnej radości, ponieważ zostaliśmy stworzeni na obraz Boży, obraz miłości. Miłość na tym świecie jest najlepszą, można by to tak kolokwialnie ująć, przystawką przed niebem. Jest jedyną rzeczą, którą możemy zawsze czynić bez znudzenia. Kochać. Coraz bardziej kochać. Zło ma granice. Jest pewien kres, którego człowiek nie jest w stanie przekroczyć. Miłość z kolei nie ma granic. Możemy ją czynić w nieskończoność. Możemy się ją delektować w nieskończoność. I tak też będziemy czynić. Bo niebo jest ekstazą. Ekstazą miłości. Jest prawdą, domem, niebem, ekstazą miłości. Święty Paweł opisuje życie w niebie za pomocą jednego słowa. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Czytamy w liście do Filipian. Żyć w niebie oznacza być z Chrystusem. Być w niebie to również być naprawdę sobą. Być naprawdę sobą. Każdy człowiek rodzi się do trwającego przez całe życie pewnego rodzaju kryzysu tożsamości, a w niebie odnajduje swoją prawdziwą tożsamość, swoje własne imię, czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego. Bóg obiecuje zwycięzcy dom, biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto je otrzymuje, czytamy w Apokalipsie świętego Jana. Cóż może być bardziej własnością człowieka niż to nowe imię, które nawet w wieczności pozostaje tajemnicą pomiędzy nim a Bogiem. Co może oznaczać ta tajemnica? Z pewnością fakt, że każdy ze zbawionych będzie na wieki znał i wielbił jakiś jeden aspekt Bożego piękna znacznie lepiej, niż będzie to w stanie uczynić jakieś inne stworzenie. Z jakiego bowiem innego powodu miałby być stworzone niepowtarzalne jednostki? To cytat za Lewisem. Ale być może pośród tych wszystkich definicji, jakie przytaczamy, definicji nieba, czy pewnego rodzaju charakterystyki nieba, jako prawdy, jako domu, jako nieba, jako ekstazy miłości, jako, właśnie jak święty Paweł mówi, tego jednego słowa Chrystus. Żyć w niebie znaczy być z Chrystusem. To może najlepszą definicją nieba jest ta, która mówi, że jest ono po prostu niedefiniowalne. Ta tajemnica błogosławionej komunii z Bogiem i tym wszystkim, którzy są w Chrystusie, tym wszystkimi, przekracza wszelkie możliwości naszego zrozumienia, naszego wyobrażenia. Pismo Święte mówi o niej w obrazach: życie, światło, pokój, uczta weselna, wino Królestwa, dom Ojca, niebieskie Jeruzalem, raj, to czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Może to jest najwłaściwsza definicja nieba, że jest ono po prostu niedefiniowalne, bo ani oko, ani ucho nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić. Spójrzmy, Pan Jezus również, kiedy spoglądamy na poszczególne karty Ewangelii, jakże niewiele mówi o tym, jak jest w niebie. Dlaczego? Może właśnie dlatego, że jest ono dla nas w ogóle nie do pojęcia. Nie do pojęcia, jak wspaniałą rzeczywistością jest Królestwo Niebieskie, jest niebo. Pan Jezus nie ukazuje, nie roztacza przed nami pewnego rodzaju niewiadomo jakich wyobrażeń. Daje obietnicę. Pan Jezus jest bardzo konkretny. Daje nam obietnicę tej wspaniałości, której daj, Panie Boże, aby każdy z nas doświadczył. Chrystus mówi o niebie jako o drogocennej perle oraz jako o jedynym, czego potrzeba, co w dłuższej perspektywie czyni życie nieskończenie prostym. Nieskończenie prostym. To demon, to szatan jest tym, którym za wszelką cenę chce nam skomplikować życie. Tam, gdzie nie ma światła, tam, gdzie jest ciemność, tam i również nasze wybory nie są jaskrawe, nie są przejrzyste, nie mamy pewności, nie mamy jasnego spojrzenia. I to jest królestwo ciemności. Królestwo, którym doskonale czuje się, porusza się demon, szatan. Bóg jest miłośnikiem światła. Jest miłośnikiem prawdy, miłośnikiem tego, co piękne w swojej prostocie. Z Panem Bogiem nasze wybory są jasne. Z demonem jakże niejednokrotnie zawiłe, skomplikowane, trudne. Człowiek nie ma takiego jasnego spojrzenia, jakiego wyboru dokonać. Dlatego właśnie istnieje tylko jedno nieskończone dobro, Bóg i nasze zjednoczenie z Bogiem w niebie. Każda dusza jest dla Boga czymś tak nieskończenie cennym, że cena, jaką zdecydował się zapłacić za jej zbawienie, była daleko większa niż dzieło stworzenia. Była nią bowiem krew Stwórcy wylana na krzyżu. I to każda, Pan Jezus oddał swoje życie za każdego człowieka. Za ciebie, za mnie, za każdego. Każdy człowiek jest bezcennym dla Boga. Całe dzieło stworzenia byłoby czymś dalece niewystarczającym jako cena, którą należałoby zapłacić za niebo dla nas. Daleko, daleko czymś niewystarczającym. Wszystkim, czego Bóg od nas pragnie. Jesteśmy cali my. Nasze serce, nasza wolna miłość. To jedynie, czego Bóg nie może sam sobie ofiarować. To jedynie to. Nasze serce i nasza wolna miłość. Eliot mówił o chrześcijaństwie jako o warunku doskonałej prostoty, kosztującym nie mniej niż wszystko. Warunek doskonałej prostoty, kosztujący nie mniej niż wszystko. A jaka jest droga do nieba? Jest to droga wstępująca. od Boga do człowieka. Nie zaś droga wstępująca od człowieka do Boga. Dlatego właśnie istnieje tylko jedna droga, nie zaś wiele. Gdyby osiągnięcie nieba było kwestią zbudowanej przez człowieka drogi na szczyt, wówczas wszystkie drogi, wszystkie religie świata mogłyby być w podstawowym sensie sobie równe. Ale droga ta jest jedyną drogą. Do tego uczynioną przez Boga. Nie zaś jedną z wielu dróg uczynionych przez człowieka. Żaden człowiek, nawet ten, który odnalazł swoją własną drogę do Boga, nie może równać się z Bogiem, który odnalazł swoją drogę do człowieka. Nawet największy mistyk świata, największy święty czy prorok nie może odnaleźć religii równej tej, która została oparta na wcieleniu Boga samego. Żadna religia nie da się porównać z chrześcijaństwem, ponieważ żaden człowiek nie może równać się z Bogiem człowiekiem, Jezusem Chrystusem. Inne religie uczą, że droga do nieba, najwyższego szczęścia czy spełnienia, bo różnie jest to oczywiście rozumiane, jest jakimś sposobem ludzkiego działania, na przykład praktykę jogi, doświadczenia przejścia świadomości do stanu oświecenia, wystarczającym przestrzeganiem prawa, czy też byciem szczerym i miłym wobec innych. Odpowiedzią zaś chrześcijaństwa na pytanie o sposób dojścia do nieba jest osoba. Ten, który twierdził, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Czytamy w Ewangelii według świętego Jana w 14 rozdziale, 6 wersecie. Chrystus nie tyle wskazuje drogę do nieba, co jest drogą do nieba. Jest On jedyną drogą do nieba. Sam to powiedział. Nie wpadł na ten pomysł żaden inny człowiek, ani nie został on wymyślony przez Kościół. Kościół zaś musi być wierny słowom swego mistrza. Nie może ich zmieniać w nic bardziej politycznie poprawnego. Człowiek szukając Boga może wyznaczyć wiele dróg na szczyt góry religijności. Wielka też jest prawda, dobro i piękno, które można odnaleźć na tych drogach, ale Bóg uczynił jedną drogę w dół. On sam stał się tą drogą. Jedynym, który szukając człowieka, zstąpił z nieba. Jeśli zaś jest tym, za kogo się podaję, Jezus Chrystus, wówczas nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni, czytamy w Dziejach Apostolskich. Jeśli ktoś został zbawiony, niezależnie od tego, czy jest chrześcijaninem, Żydem, muzułmaninem, buddystą, poganinem czy ateistą, został zbawiony przez Chrystusa, choć może niedostatecznie Chrystusa znać. Katolicy, my możemy Go znać znacznie dokładniej i głębiej, niż jest to możliwe dla wyznawców innych religii. Dzieje się tak dzięki nauce Kościoła, który Chrystus ustanowił, aby nauczał w Jego imieniu i z Jego autorytetem. Dlatego właśnie na nas, katolikach, ciąży znacznie większa odpowiedzialność za wprowadzanie w życie prawdy, którą znają o tyle lepiej, oraz zadzielenie się tą prawdą ze światem zarówno poprzez słowo, jak i, a może przede wszystkim, uczynki. Jak to mówi święty Franciszek z Asyżu, naszym zadaniem jest głoszenie Ewangelii, jeśli to konieczne, używając słów. Bardzo serdecznie dziękuję za to nasze wspólne spotkanie, rozważanie tej rzeczywistości, sądu szczegółowego rzeczywistości nieba, do której każdy z nas jest powołany. Jest to rzeczywistość jakże bardzo namacalna i dana nam, zadana każdemu, każdej z nas. Te różne definicje nieba, te różne aspekty, które one podkreślają, jakże wielkim pragnieniem, marzeniem każdego, każdej z nas powinna być ta rzeczywistość, jaką jest niebo. O tym przede wszystkim powinniśmy marzyć, ale nie tylko marzyć, bo marzenia czasem polegają na pewnego rodzaju takiej bezczynności, jakim pewnego rodzaju właśnie marzę dla samego marzenia. Nie, to jest pewnego rodzaju też właśnie konkretne wędrowanie i to, co było powiedziane w kontekście tego sądu szczegółowego, czyli pewien obraz nasz w kontekście obrazu tego wzoru, którym jest Jezus Chrystus. Czyli to jest jakże wytyczone zadanie dla każdego z nas, aby coraz bardziej upodabniać się do tego wzoru, którym jest Jezus Chrystus. Wzór niedościgły, absolutnie, ale jakże przy pomocy Bożej łaski, Bożej miłości Jezus Chrystus pragnie nas przybliżać, przyciągać do siebie, abyśmy byli jak najbliżej tego wzoru.